Chciałbym dzisiaj dalej mówić na temat Królestwa Bożego. Druga część tego nauczania. I zacznę tym wersetem, który już w pierwszej części cytowałem z Ewangelii Łukasza. 17 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 20 i 21. Czytamy tam tak. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przychodzi Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. Albo dosłownie z greckiego Chrystus mówi tak: nie przychodzi Królestwo Boga do zaobserwowania. Że jeśli ktoś się spodziewa Królestwa Bożego tutaj na ziemi, to nie będzie mógł je oczami zaobserwować. I dalej Jezus mówi dosłownie z greckiego: ani nie powiedzą, oto tu jest, albo tam jest, oto bowiem Królestwo Boga wewnątrz was jest. To jest ten werset, który cytowałem wcześniej. Zawsze, kiedy czytałem Biblię na temat Królestwa Bożego, już jako wierzący człowiek, zawsze patrzyłem na te wersety w kontekście Królestwa, które jest tam, w niebie. Ale Chrystus mówi, że Królestwo Boże jest tutaj na ziemi, w nas. Że każda osoba, która oddała życie Jezusowi, to już stanowi część Królestwa. Mówiłem w tej pierwszej części, że świat się dzieli na Królestwo Diabła, i Biblia mówi, że to on jest właścicielem ziemi. Nabył ją poprzez grzech ludzi, Adama i Ewy. I jest na nowe królestwo, które Chrystus ustanowił tutaj na ziemi, które jest niewidoczne. Jest to królestwo niebiańskie. I Chrystus mówi o tym, że każdy, kto odda życie Chrystusowi, mnie, to Królestwo Boże moje wchodzi w was. Jesteście częścią królestwa. I chciałbym dzisiaj mówić, jak to królestwo działa. O co chodzi z tym królestwem? Jak ono się objawia w naszym życiu? Kolejny fragment, który już nam da trochę szczegółów, jak działa to królestwo na ziemi, to jest Ewangelia Mateusza, 12 rozdział i 28 werset. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy patrzyli. Mateusz 12, 28, Jezus powiedział tak: lecz jeśli ja przez Ducha Bożego wyrzucam demony, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Jeśli ja przez Ducha Bożego wyrzucam demony, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Królestwo Boże widać w działaniu i urzeczywistnia się przez moc Ducha Świętego. I to królestwo, jednym z aspektów tego królestwa, które widać, że ono działa, to jest wyganianie demonów. W ten sposób ono się rozprzestrzenia, że jeśli ktoś należy do Jezusa Chrystusa i na jego drodze stanie ktoś, kto jest opętany, to naszym obowiązkiem jest uwolnić tą osobę od demona. Parę miesięcy temu, kiedy miałem wyjazd razem z korzeniem do Norwegii, to wyszła kobieta wierząca, wiele lat wierząca, chrzczona też w Duchu Świętym, do modlitwy, ponieważ bolał ją kręgosłup. I kiedy położyliśmy ręce na jej kręgosłupie, ona upadła i zaczęła mówić męskim głosem i demon po prostu objawił się w jej życiu i demon weszedł w jej szyję i z normalnej szyi u kobiety, bardzo szczupła kobieta, stała się dwa razy taka szyja. Na naszych oczach ona pulchła. I demon weszedł w jej szyję i dusił ją od środka. Nie mogła złapać tchu w ogóle. Ostatkiem tchu powiedziała: Jezu, nie chcę do piekła, ratujcie mnie. I wtedy Leszek się nachylił i takim spokojnym głosem powiedział do niej: nie panikuj. I powiedział: w imieniu Jezusa, demonie, rozkazuję ci wyjść. I demon wyszedł. Ta kobieta nie widziała, że ma demona. Pamiętam, że stałem nad nią i w duchu myślałem tak, w duchu. Nie wypowiadałem tego, ale myśli miałem takie. Mówię: Boże, to jest niezgodne z moimi poglądami baptystycznymi. Boże, to jest niezgodne z moimi poglądami baptystycznymi, jak osoba wierząca może mieć demona. I wtedy usłyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi tak: synu, zamknij się i pomóż tej osobie. Na moich oczach ta osoba się dusiła i za chwilę mogła umrzeć. A ja stałem bezradny i mówię: to jest niezgodne z moimi poglądami baptystycznymi. Królestwo Boże rozprzestrzenia się tutaj na ziemi przez to, że wyganiamy demony z ludzi. To jest objaw Królestwa Bożego. I mamy autorytet w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby bez podnoszenia głosu, spokojnym głosem powiedzieć: w imieniu Jezusa rozkazuję ci wyjść. I demon, który jest w tej osobie, nie boi się nas, ale wychodzi z powodu Królestwa Bożego i z powodu imienia Jezusa Chrystusa z tej osoby. Bo stajemy w autorytecie Jezusa. Kolejny fragment, który nam mówi o tym, jak działa Królestwo Boże na ziemi, to jest Ewangelia Mateusza, 9 rozdział i 35 werset. I tam czytamy: tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. I tu już mamy kilka rzeczy wymienionych. Co to jest Królestwo Boże w życiu człowieka wierzącego? Jest powiedziane, że Jezus głosił Ewangelię Królestwa. Królestwo Boże to jest głoszenie Ewangelii Królestwa. To jest mówienie ludziom dobrej nowiny. Czy wiesz o tym, że Jezus na krzyżu umarł za twoje grzechy? I że jeśli uwierzysz w to w sercu i się na to otworzysz, to będziesz zupełnie wolny od grzechów, będziesz czuł, jakby ci coś spadło, cały ciężar? Królestwo Boże to jest ogłaszanie dobrej nowiny. Dalej jest powiedziane, że królestwo to jest mówienie twardego pokarmu, to jest nauczanie kogoś. Nie wystarczy komuś powiedzieć, jak ma się nawrócić, nawet go poprowadzić w modlitwie, żeby ta osoba się nawróciła, a później powiedzieć: no teraz decyduj sam, gdzie chcesz iść, do którego kościoła i tak dalej. Królestwo to jest zaopiekowanie się tym człowiekiem, to jest uczniostwo. To jest to, że spędzasz z nim czas, że czytasz z nim Biblię, że uczysz go modlitwy, że siadasz i czytasz z nim. To jest Królestwo Boże. I kolejna rzecz, królestwo to leczenie chorób, przewlekłych chorób. Jednym z aspektów Królestwa Bożego jest powiedziane, że Jezus leczył wszystkie choroby. I naszym obowiązkiem jest kłaść ręce i modlić się o przewlekle chorych, i Królestwo Boże chce działać. Chce uzdrawiać tych ludzi w imieniu Jezusa. I ostatnia rzecz, która tu jest wymieniona, to Królestwo to leczenie słabości. Znaczy, Mateusz napisał dwie różne rzeczy. Napisał, że Jezus leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A słabości, w języku greckim to słowo słabość znaczy moralna słabość. To są nałogi, to są narkotyki, to jest alkohol, to jest nikotyna. Jedną z oznak ogłaszania Królestwa przez Jezusa było to, że Jezus podchodził do kogoś uzależnionego i pytał się: chcesz być wolny od alkoholu? Jeśli ten człowiek powiedział: tak, próbowałem wielokrotnie, ale nie daję rady. No co Chrystus mówił: ale ja mogę cię uwolnić, bo ja jestem wolnością. To słówko greckie znaczy moralna słabość, nałogi. Również to słowo oznacza choroby i niemoc fizyczna. To mogą być osłabienie organizmu, to może być anoreksja, że ktoś tak się odchudził, że już ledwo chodzi na nogach. Jezus leczył wszystkie słabości. Nie tylko choroby przewlekłe, ale też słabości. Był odpowiedzią i to oznacza Królestwo Boże. Jezus leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. Chrystus w innym miejscu powiedział: jeśli ktoś chce być moim uczniem, to co będzie robił? Będzie mnie naśladował, będzie taki jak ja. Jeśli ktoś chce być moim uczniem, ma mnie naśladować. Jeśli Chrystus to robił, to i my mamy to robić. Na tym polega Królestwo Boże w nas. Że mamy leczyć wszystkie choroby, wszystkie słabości, ale bardzo często my, nawet pastorzy, mają takie pokrętne myślenie, że jeśli na kogoś położymy ręce i nie zostanie uzdrowiony, to od razu mamy tysiące powodów, żeby wyjaśnić, dlaczego ta osoba nie została uzdrowiona. Ale nie wolno nam tego robić, dlatego że to Bóg zna odpowiedź, dlaczego ta osoba nie została uzdrowiona, nie my. Jezus miał 100% skuteczności, kiedy się modlił o chorych i o słabych. Ale jest jedno miejsce, gdzie nie miał skuteczności. Poszedł do swojej rodzinnej miejscowości. Poszedł do tych, którzy go znali od dziecka, do sąsiadów i do kuzynów. I co oni powiedzieli? Ty, syn cieśli, uważasz się za Mesjasza i ty chcesz się o nas modlić? Najmniejsza skuteczność w modlitwie o chorych jest we własnym domu i o własną osobę. Zawsze jest nam łatwiej się modlić o kogoś innego chorego niż o siebie i o własną rodzinę. Jezus miał dokładnie ten sam problem. Jest powiedziane, że w Nazarecie niewielu uzdrowił, bo w sercach swoich nie uznawali Go i wątpili. I to nam pokazuje, że nawet nasz Bóg, Jezus Chrystus, nie jest w stanie uzdrowić kogoś, kto w sercu wątpi i mówi: nic od Ciebie nie oczekuję. To jest niemożliwe, to się nie wydarzy. Żeby Chrystus kogoś mógł się dotknąć, to ktoś musi w sercu Go uznać i się na Niego otworzyć, Mu zaufać. Kolejny fragment, który mówi, co to jest Królestwo Boże, to jest Ewangelia Jana 14:12. I Chrystus tutaj mówi tak: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. To jest w nawiązaniu to, ten werset do tego, co przed chwilą czytałem z Mateusza. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. I teraz chciałbym postawić nam wszystkim, również sobie stawiam te pytania. Kiedy ostatnio dokonałeś lub dokonałaś takiego cudu jak Jezus? Kiedy ostatnio ktoś z nas dokonał takiego cudu jak Chrystus, że położyłeś na kimś ręce, na nieuleczalnej osobie, chorobie, u jakiejś osoby została uzdrowiona? Bo Chrystus tu mówi, że jeśli we mnie wierzysz, jeśli mi ufasz, to będziesz robił to, co ja. Więc stawiam pytanie nam wszystkim dzisiaj. Kiedy ostatnio w twoim życiu był jakiś cud taki, który robił Chrystus? Bo to oznacza Królestwo Boże w tobie. Bo ty jesteś częścią tego Królestwa. Ale musisz w to w sercu uwierzyć. Jezus mówi, że kto we mnie wierzy, czyli kto ufa mi, będzie tak uzdrawiał jak ja i będzie czynił takie cuda jak ja. Jezus to stwierdza jako fakt. Mówi, tak będzie. Bo to nie wy będziecie działać, tylko nadal ja przez was. Ale będziecie dokładnie robić to samo. Bycie w Królestwie Bożym to jest fakt. Ty już jesteś w Królestwie Bożym. Każdy z nas, kto oddał świadomie serce Jezusowi, każdy z nas już jest w Królestwie Bożym. Ty już jesteś częścią Królestwa Bożego. To jest fakt. Problem tylko polega na tym, że niektórzy z nas w ogóle nie korzystają z tego Królestwa Bożego. To jest coś takiego, jakby rodzice ci założyli książeczkę oszczędnościową i wpłacają tam pieniądze od 50 lat na mieszkanie, a ty nigdy nie skorzystałaś, czy nie skorzystałeś z tego i nadal wynajmujesz mieszkanie w Giżycku. Dlatego, że mówisz, a ja, kochani rodzice, z tego nie zamierzam skorzystać. To jest dokładnie to samo. Możesz mieć książeczkę, możesz mieć konto w banku, może stać w garażu samochód, który dostałaś od kogoś w prezencie albo dostałeś, ale w sercu podjąłeś decyzję. Ja z tego nie korzystam. Dokładnie tak samo jest z Królestwem Bożym. Jesteś częścią Królestwa i Królestwo jest w tobie. Ale jeśli ktoś z nas podejmie w sercu decyzję, ja z tego nie korzystam. Mi wystarczy Biblia. Czytam, modlę się, chodzę w niedzielę do kościoła i to mi w zupełności wystarczy. Ale Królestwo Boże, które jest w nas, to jest moc Królestwa, która jest w nas. My to mamy w sobie. To mamy zagwarantowane osobą Jezusa Chrystusa i Duchem Świętym, który jest w nas. I Bóg oczekuje, żeby Królestwo Boże, Jego moc przejawiała się przez życie każdego z nas w Giżycku w stosunku do innych zborowników i do niewierzących. Bóg tego oczekuje. I Bóg, siedząc na tronie, Bóg Ojciec mówi: jak długo, kochane dzieci, nie będziecie korzystały z tego, co już macie we mnie? Dlaczego po prostu tak się użalacie? Dlaczego nie idziecie, nie czynicie mojego królestwa? Macie daną wszelką moc. W liście do Efezjan w 1 rozdziale jest powiedziane, że w Chrystusie jesteśmy ubłogosławieni wszelkim błogosławieństwem. Ale biały człowiek, biała kobieta może czytać te wersety i powiedzieć tak, tak jest napisane, ale to nie działa. To jest niemożliwe. Chodzę już na tej ziemi tyle lat, jestem tyle lat wierząca, to nie działa. Wiecie, mam wiele narzędzi w garażu, żadne narzędzie nie działa samo w sobie. Mam kilka wiertarek, żadna wiertarka nie działa sama w sobie. Nie mogę wejść do garażu i powiedzieć, kochana wiertarko, idź do mieszkania i wykręć dziurę w ścianie. To ja muszę ją wziąć. To ja muszę zaufać Chrystusowi. To ja muszę położyć ręce na kimś chorym i się o kogoś modlić. Królestwo Boże działa wtedy, kiedy złączę się z Chrystusem w zaufaniu i zaczynam korzystać z mocy Królestwa Bożego. I Bóg tego od nas oczekuje. Jest zasmucony, że mamy pełnię Królestwa i mocy w sobie i w ogóle z tego nie korzystamy. Pamiętam, że kiedy chodziłem jako mały chłopiec do przedszkola, kiedy mama i tata szli na tą samą zmianę do fabryki i mnie zaprowadzali, to zawsze przeżywałem traumę. Nie umiałem wiązać butów. I kiedy mama już wracała z pracy, to wszystkie prawie dzieciaki umiały wiązać buty, a ja byłem całkowicie przekonany, że do końca życia nie nauczę się wiązać butów. I to była dla mnie trauma. Moja mama oczywiście mnie zachęcała i pokazywała mi, jak to działa, ale ja podjąłem decyzję, że ja się tego w życiu nie nauczę. W końcu chyba kiedyś pękłem i zacząłem próbować, bo gdybym nie próbował, to może i do dzisiaj mama wiązałaby mi buty. To była moja decyzja, że ja powiedziałem, nie, nigdy się nie nauczę. Mój syn jest do mnie podobny. Jak pierwszy raz jeździł na rowerze, to się wywalił, trzasnął rowerem o ziemię i powiedział, nigdy w życiu nie będę jeździł rowerem. Ale córka, kiedy uczyłem ją jeździć na rowerze, co chwilę się wywracała, wstawała, trzepywała się i mówi, nieźle mi idzie. To była jej decyzja. Ona była optymistką, a on pesymistą. Ale jeśli ktoś się na coś uprze i powie, nie, to nie działa, okej, możesz tak zrobić, ale wiesz, kogo zasmucasz? Boga Ojca i to, co naucza Jezus Chrystus, mówisz, Mistrzu, mój Królu i mój Panie, to, co nauczałeś, jest nieprawdą. I to jest twoja decyzja. Jeśli idziesz do lekarza i nie zaufasz lekarzowi, to już nigdy do niego nie pójdziesz. Nie wykupisz też recepty, nie zażyjesz leków i dalej będziesz chory, ale to jest twój wybór. Żaden lekarz nie zmusi cię do tego, żebyś mu zaufał, wykupił receptę i wziął leki. To jest twój wybór. Tak samo jest z lekarzem Jezusem Chrystusem. Jeśli nie ufam Jezusowi Chrystusowi, no to nie modlę się o chorych, których mam wokół siebie. Nie modlę się też o własne choroby, bo uważam, że i tak nie zostaną uzdrowieni. Bardziej wierzę w to, że to się nie stanie, niż wierzę w to, że się stanie. Albo modlę się bez przekonania. Niektórzy wierzący, żeby komuś nie było przykro, jeśli ktoś poprosi o modlitwę, no to ludzie podchodzą, nawet kładą ręce, albo stoją i się modlą, ale robią to tylko dlatego, żeby tej osobie nie było przykro, że my odmówiliśmy modlitwę. Ale w sercu ta osoba myśli sobie tak, i tak będzie musiał pójść do lekarza. Mało tego, po skończonej modlitwie niektórzy wyjmują karteczki i piszą, słuchaj, znam super specjalistę i dam ci telefon. Od razu po modlitwie. Nie czekając w ogóle, jakie będą efekty tej modlitwy. To pokazuje, że w sercu ta osoba tak naprawdę nie ufa Jezusowi, że coś się stanie. Byłem teraz na wyjeździe w Kole. Pierwszy raz byłem w tym kościele i usługiwałem na temat uzdrowienia. I przyszła kobieta, która mówi, że strasznie ją boli ręka i nie może nią ruszać. I kiedy położyłem na nią ręce i zacząłem się modlić o jej rękę, pytam się, czy jest jakaś zmiana. Ona mówi, nie za bardzo. I słyszę, jak Duch Święty do mnie mówi, zapytaj ją, czy ona w ogóle oczekuje uzdrowienia. Więc się jej pytam. Czy ty w ogóle, wychodząc tutaj do przodu, oczekujesz, że coś się zmieni z tą ręką? Że zostaniesz uzdrowiona? Ona, no nie bardzo. Więc ja mówię, słuchaj, zdecyduj teraz. Albo chcesz tego uzdrowienia, albo nie chcesz. Ona mówi, no dobrze. Pomodliłem się i za chwilę zaczęła podnosić do takiej wysokości. A później podniosła do tej wysokości, mówi: nie, no nie wierzę. Nie wierzę, nigdy tak dobrze nie było. A później siadła w ławce i podniosła tak normalnie i co chwilę mówiła do pastora, który siedział obok: nie, no niemożliwe, niemożliwe, no. Bo ona ciągle wierzyła w to, co jest niemożliwe. Nie wierzyła w to, że Królestwo Boże ma moc i że Chrystus ma moc. I była bardzo zdziwiona. Jezus mówi: kto we mnie wierzy i ufa mi, będzie także dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję. No i pojawia się pytanie: czy wierzysz, czy ufasz Jezusowi? Czy czynisz Królestwo Boga wokół siebie, w swoim życiu, w swojej rodzinie? Bo to jest kwestia zaufania. Nie oczu, uszu i tego, co czujesz. Wiary nie da się wytłumaczyć. Wiara jest nielogiczna. Studiowałem filozofię i wiem, że to jest najgłupsze wierzyć. Tego się nie da wytłumaczyć. Wierzyć to znaczy mieć pewność, że to się teraz stanie i to się dzieje. Jezus mówi: owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Owszem, nie dość, że będziemy czynić takie rzeczy jak Jezus, to Jezus mówi: jeszcze większe rzeczy będziecie czynić niż ja, bo ja idę do Ojca. I teraz mam pytanie do was. To jest bardzo trudne pytanie. Czy Jezus nas okłamał? Czy Jezus nas łudził i obiecywał nam gruszki na wierzbie? Czy Jezus tutaj powiedział prawdę, czy kłamie? Bo powiedział, że będziemy my, ludzie wierzący z Giżycka, robić większe rzeczy niż On, kiedy był na ziemi. Kto ostatnio z was zrobił większą rzecz niż Jezus Chrystus? Czy Jezus Chrystus tu kłamie? Czy specjalnie nam mydli oczy i obiecuje nam rzeczy niemożliwe? Ja wierzę, że nie kłamał. Kiedy ostatnio zrobiłeś większy cud niż Jezus Chrystus w Giżycku albo w okolicach? Wiecie, wiele razy miałem rozmowy z baptystami, bo sam jestem baptystą. I wielokrotnie mi mówiono: nikt nie był taki jak Chrystus i nikt taki jak Chrystus nie będzie i nikt nie będzie robił takich rzeczy jak Chrystus. I to mówi osoba wierząca do mnie. Więc ja mówię: słuchaj, to Jezus kłamał, bo powiedział, że będziemy robili większe rzeczy niż On. Musisz zdecydować, albo Jezus kłamał, albo powinieneś robić większe rzeczy niż On. Nie, to jest niemożliwe. No to zdecyduj. Nie można tego fragmentu po prostu udawać, że go nie ma. Jeśli słowa Jezusa są prawdą, ja wierzę w to, że są, to oznacza, że jeśli ktoś z nas zrobi większy cud w Giżycku niż Jezus Chrystus, mocą Ducha Świętego, bo to nie my, tylko Duch Święty, który w nas mieszka, to jest oczywiste, to oznacza, że o tym cudzie większy niż Jezus, trudne pytanie, przeczytasz w Biblii? Czy można przeczytać w Biblii o cudzie, który ktoś z Giżycka zrobił większy niż Jezus? Nie. Jest prosta odpowiedź. No bo skoro zrobiłeś większy cud niż Jezus, a Jezus tego nie robił, to nie możesz o tym przeczytać w Biblii. No logiczne, no nie? Jest to tak proste. Nie da się przeczytać w Biblii o cudach, których Jezus nie zrobił, bo zaplanował, że ludzie z Giżycka zrobią te większe cuda. Dlaczego o tym mówię? Większe cuda oznaczają, że Jezus ich nie uczynił, nie zostały spisane. Dlatego Biblia milczy na ten temat. Biblii nie ma nic na temat tych większych cudów. Ale mądrzy pastorzy mówią, że to musi być od diabła. Jeśli ktoś zrobi większy cud niż Jezus i nic o tym nie jest napisane w Biblii, to na pewno jest od diabła, bo nic o tym nie jest napisane w Biblii. Więc pytam się jeszcze raz, jak może być napisane, skoro Jezus tego nie zrobił i to my mamy zrobić? Jak to może być wtedy od diabła? Znaczy, wielu pastorów, jak ktoś ma komputer, może wpisać sobie stronę i wyskoczy wam masę cudów fałszywych, wszystko od diabła. Wszystkie, których Jezus nie zrobił, wszystkie są od diabła. Jest masa takich stron. Ale przecież to jest niezgodne z Biblią. Jeśli Chrystus zapowiadał, że będziemy robili większe rzeczy niż On, to jak może Biblia o tym mówić i wymieniać te cuda, skoro dopiero miały się stać w naszych czasach? Jak można zrobić coś większego od Jezusa? Jak to można zrobić i jednocześnie znaleźć opis tego w Biblii? Skoro Jezus robił największe rzeczy w Biblii i nic o tym nie ma. Słuchajcie, już dzisiaj na świecie dzieją się większe cuda, niż robił Jezus Chrystus. Bo wielu ludzi uwierzyło w to, co Jezus powiedział w Ewangelii Jana. Kiedyś młodzi studenci, którzy skończyli Harvard, najlepszą uczelnię ekonomiczną na świecie, założyli firmę i odnieśli sukces. I później znaleźli stare gazety biznesowe, w których było napisane, bardzo znani biznesmeni pisali w nich, że takiej firmy, która będzie robić takie rzeczy, nie da się założyć i nie da się też odnieść sukcesu. A oni to zrobili. Wiecie dlaczego? Bo nie czytali tych gazet wcześniej. I wiesz, że z tobą może być tak samo? Że jeśli nie wejdziesz na te głupie strony, gdzie siedzi człowiek, nawet czasami pastor, który mówi, że to jest niemożliwe, żeby zrobić większą rzecz niż Jezus, i kłamie ten pastor, i czym jest Jezusa kłamcę, bo Jezus powiedział, że będziemy robili większe, od ciebie zależy, kogo wybierasz za autorytet. Jezusa Chrystusa, czy faceta, który siedzi i pisze, że nie może zrobić większych rzeczy niż Jezus. To od ciebie zależy. Ale ja nie ufam tym pastorom. Bo sam jestem pastorem. I wiem, że nawróciłem się przez czytanie Biblii. Nikt mi nie mówił o Chrystusie. Moja mama kupiła Biblię, zacząłem czytać jako katolik i się nawróciłem. Nikt nie był moim ojcem duchowym. Zaufałem Jezusowi, zaufałem Biblii. Jeśli Chrystus mówi, że będziemy robili większe rzeczy niż On, to muszę w to uwierzyć, bo to On powiedział. Już dzisiaj na świecie dzieją się większe cuda niż robił Chrystus. Nawet w naszym zborze jedna osoba jest członkiem zboru, która ma taki dar, albo miała i objawiał się wcześniej, ale jeśli ktoś ma dar, to Biblia mówi, że dar jest nieodwołalny. Ostatnio rozmawiałem z tą siostrą i się przyznała, że była na pewnej konferencji i w trakcie modlitwy zaczęło jej z rąk cieknąć oliwo. Gdzie czytamy w Biblii o tym, że ludziom wierzącym z rąk będzie ciekła oliwa? I taka osoba jest u nas w Kościele. To oznacza, że jeśli komuś cieknie oliwa z rąk i położy wtedy ręce na kimś, kto jest chory, to ta osoba zostanie całkowicie uzdrowiona. Jest to dar uzdrowienia. Czy Jezusowi ciekła oliwa z rąk? Czy któremuś z apostołów ciekła oliwa z rąk? Nie. Czy Jezus Chrystus kładł ręce na chustki i modlił się i wysyłał chustki? Nie. Ale apostoł Paweł w dziejach apostolskich, nie wiedząc o tym, bo Paweł nie weszedł na te mądre strony internetowe i nie przeczytał, że jeśli Jezus czegoś nie robił, to ty też tego nie możesz robić. Paweł o tym nie czytał. I ponieważ nie mógł się rozdwoić, kładł ręce na chustki, rozsyłał chustki. Jeśli ktoś położył chustkę na chorego, został całkowicie uzdrowiony. Bo Paweł wierzył w to, że będę robił większe rzeczy niż Chrystus. Dzisiaj na świecie, podczas uwielbienia w niektórych kościołach, ludziom w Biblii materializuje się manna. Stoją, wielbią Boga, później biorą Biblię, bo jest kazanie, patrzą na to jakieś zgrubienie, patrzą, a tam chleb, manna powkładana. I nikt im tego nie włożył. I nie czytam o tym, że działo się to za czasów Jezusa. Wprawdzie Jezus rozmnożył chleb, ale nakarmił ludzi. Ale nie pojawiała się bez modlitwy manna w Bibliach. Bo w tamtych czasach nie było Biblii, tylko zwoje. I nikt jej nie posiadał. Dzisiaj na świecie, w niektórych kościołach, materializują się diamenty. Że w trakcie uwielbienia zaczynają leżeć diamenty. Ale człowiek w Europie, biały człowiek, mówi, to jest niemożliwe. Ale kiedy Chrystus głosił, nie było diamentów. Skoro Chrystus nie miał diamentów, to jest mocno podejrzane, to musi być od diabła. Ale Chrystus powiedział, że będziemy robili większe rzeczy niż On. Należy do tych pastorów, którzy kiedyś śmiali się z tak zwanego złotego pyłu. Kiedy byłem pastorem w Mińsku Mazowieckim i kiedy moi zborownicy jeździli na pewne dziwne obozy na Mazurach, które organizował pewien pastor z Warszawy, i mówili, że kiedy byli tam, to przyjechał pewien człowiek z Ameryki, głosił i ludzie byli obsypywani złotym pyłem, to kiedy przyjeżdżali i mi opowiadali o tym, to śmiałem się z tego i szydziłem. I mówiłem, następnym razem jak będziecie, to nazbierajcie mi trochę w szkatułkę, to sobie na czarną godzinę zostawię. Śmiałem się z tego. Ale kiedy zobaczyłem na własne oczy, jak zbór w Węgorzewie jest obsypywany złotym pyłem, za każdym razem tam byłem, ale nigdy tego nie przeżyłem, też mógłbym sobie w sercu powiedzieć, to musi być od diabła, skoro to ja nie przeżywam. W ogóle wielkim autorytetem zawsze my jesteśmy. Jak ja czegoś nie przeżywam, to musi być od diabła. To jest typowe dla białych ludzi. Ale wyobraźcie sobie, pojechałem do Kętrzyna na zaproszenie pastora zielonoświątkowego, żeby głosić na temat uzdrowienia. Głosiłem 3 wykłady, później modliłem się o ludzi. Było tak drętwo, że nic się prawie nie działo. Nic. Jedna kobieta została uzdrowiona, jej kolano. I mówię, Boże, dlaczego tak jest, że mało kto został uzdrowiony? Pastor, razem z Tomkiem byłem, zabrałem Tomka jako świeżo nawróconego, zaprosił nas do restauracji na rynku. Zamówiliśmy, kelnerka poszła po jedzenie, patrzymy, cały stół jest obsypany pyłem, takim brokatem. Tomek, ja, ten pastor, w ogóle o tym nie mówiłem w trakcie nauczania i w ogóle tego nie oczekiwałem. Wstałem od stołu, obszedłem wszystkie stoły, bo oczywiście załączył mi się biały człowiek. Pomyślałem, na pewno była jakaś impreza i na pewno brokat był rozsypany po całej sali. Sprawdziłem wszystkie stoły. Nigdzie nie było obsypany, tylko tu, gdzie my siedzieliśmy. Ale nic o tym nie ma w Biblii, więc musi to być od diabła. Ale jak to się ma do wersetu, że będziemy przeżywać większe rzeczy, dziwniejsze, niż do tej pory się działo? Jak to się ma? Ludzie na świecie, którzy stracili zęby, w trakcie modlitwy dostają nowe zęby. Czasami złote, czasami zwykłe. Jak to jest możliwe? Będziemy czynili większe rzeczy niż Jezus Chrystus. Sam modlę się o nowe zęby. Mimo, że brakuje mi bardzo dużo zębów, wierzę w to, że Bóg to może zrobić. W seminarium zielonoświątkowym, kiedy byłem, przyjechał pastor z Kanady. I powiedział do nas tak. Kiedyś byłem bardzo butnym i wyniosłym pastorem, myślącym, co to ja nie mogę. Miałem dosyć pieniędzy, więc kupiłem sobie bilet na Filipiny. Wylądowałem na Filipinach, poszedłem do zboru zielonoświątkowego, przedstawiłem się, poprosiłem pastora, żeby mi przydzielił Filipińczyka, który zna bardzo dobrze angielski, wynająłem samochód i mówię do tego tłumacza tak, wieź mnie do najbiedniejszej wioski, jaką znasz w dżungli filipińskiej. Więc zawiózł mnie w środek dżungli. Wioska była katolicka, więc zwołał wszystkich ludzi z wioski. I ja głosiłem słowo, a on tłumaczył. I mówiłem do tych ludzi, Jezus Chrystus jest ten sam. Nie ma rzeczy niemożliwych. Chrystus może cię uzdrowić z wszelkiej choroby, tak jak uzdrawiał 2000 lat temu. Kto chce się modlić? I wyszła starsza kobieta, babuszka taka, i mówi tak. W trakcie II wojny światowej wybuchł granat i odłamki mi wypaliły gałki oczne. Podniosła powieki i miała tylko oczy dolne, bez gałek ocznych. I ten pastor, który nam to opowiadał, mówi tak. Nogi pode mną się ugięły i chciałem wiać, ale cała wioska na mnie patrzyła i ten tłumacz, co ja teraz zrobię? Więc po prostu podszedłem do niej, położyłem na niej ręce i mówię na głos po angielsku tak. Boże Jezu Chryste, ja w ogóle w to nie wierzę, żeby ona mogła otrzymać od Ciebie gałki oczne. Gdyby ona miała pękniętą żyłkę w okach albo zaćmę, to jeszcze na tyle mam wiary. Jezu, ale ona nie ma nawet gałek ocznych. To jest niemożliwe, ale Ty możesz wszystko. I powiedział amen. Tłumacz powiedział amen, kobieta podniosła powieki, miała gałki oczne. Mówi, najbardziej zdziwioną osobą w tej wiosce byłem ja. I wiecie, opowiadałem to już w kilku zborach polskich i ludzie reagują właśnie różnie. Niektórzy mówią, to jest niemożliwe. Rozumiem, gałki oczne i choroba oczu, ale ona nie miała gałek, to się nie może stać. Ale jak to się ma do tego wersetu, że Chrystus mówi, będziecie robić większe rzeczy niż ja? I osobiście widziałem tego pastora i osobiście mi to opowiadał. Ciepło w rękach. Wiele osób, kiedy modli się o chorych, odczuwa olbrzymie ciepło, jakby im się ręce paliły. Nigdzie o tym nie czytam w Biblii. Nigdzie nie czytam, że Jezus czuł ciepło w rękach i kładł na chorych i byli uzdrawiani. Nigdzie nie czytam w Dziejach Apostolskich o tym. Ale wiele osób, które modli się o chorych, odczuwa ogromne ciepło w rękach i kiedy kładą te ręce, osoba zostaje uzdrowiona. To musi być od diabła, bo nie ma nic o tym w Biblii. Ale jak to się ma do tego, że Jezus powiedział, że będziecie robić większe rzeczy? Ostatnio chłopak, który jest baptystą, Artur, pochodzi z Węgorzewa, założył zbór baptystów w Nidzicy. Niektórzy znają go i wiecie, że urodziły mu się bliźniaki. I są strasznie z żoną przemęczeni. I ostatnio mieli taki okres, że dzieci masę chorowały. I mówi, że jeden ryczał, za chwilę drugi i po prostu byli umęczeni, nie mogli spać. Non-stop kłopoty. I zaczęli między sobą już się spierać jako małżeństwo. I mówi, wyszedłem z domu, poszedłem do sklepu na zakupy. Dostaję SMS-a od żony. Kup pomidory, mąkę, cukier. I nagle w połowie jednego wyrazu ma, chodziło o masło, pamiętaj, że zawsze Ciebie kocham i nie żałuj, że mnie wybrałeś. I dalej lista. Więc zrobił zakupy. W nocy, kiedy już leżą w łóżku, Artur pyta się swojej żony Ani. Aniu, o co chodziło Ci z tym SMS-em? A ona mówi, ale o co? Co? No, bez sensu ten SMS. Najpierw lista zakupów, później jedno zdanie wstawiłaś dziwne. Bardzo dziwne, no nie? Pamiętaj, że Ciebie kocham i nie żałuj, że mnie wybrałeś. I później znowu lista zakupów. Ona mówi, żadnego zdania nie wstawiłam. Na co on mówi, daj komórkę. Włącza jej komórkę, a na komórce jest tylko lista zakupów i jest pozycja wysłana. Otwiera swoją komórkę i pokazuje jej. Kto to zrobi? Firma Orange? T-Mobile? Niemożliwe dla białego człowieka. Pozycja wysłana, odebrana tej samej i zupełnie inny SMS. Takie rzeczy robi Bóg. Kiedy mieszkałem w Bielsku Mazowieckim i zakładałem zbór baptystów, mieliśmy bardzo trudną sytuację z żoną finansową. Nie mieliśmy dzieci. Żona od rana do wieczora pracowała. Ja słabo zarabiałem. Więc starczało nam na wynajem mieszkania, na opłaty i czasami nie mieliśmy na jedzenie. Idąc kiedyś obok swojego banku ING, dawny Bank Śląski, słyszę, jak Duch Święty mówi, włóż do bankomatu kartę i wystukaj PIN. Ja mówię, Boże, tam nic nie ma. Zrób to. Wkładam kartę, stukam PIN, stukuję 1000 złotych. Bankomat mi wydaje. Moje sumienie baptystyczne zaczyna mnie parzyć, że okradłem bank. Więc biorę tą gotówkę w kieszeń, podchodzę do okienka i mówię do pani tak. Daję jej dowód i mówię, proszę sprawdzić, jakie wpływy były w ostatnim tygodniu na moje konto. Ona otwiera konto i mówi tak, na pańskie konto nie było żadnych wpływów. A ja mówię, a czy ktoś wypłacał pieniądze z mojego konta? Ona się śmieje, mówi, jak mógł ktoś by wypłacić, jak pan ma zero? Kto mi dał pieniądze? Czy okradłem bank ING? I kiedy opowiedziałem to misjonarzom na lidze biblijnej, stał drugi chłopak i mówi tak, a mi się zepsuł samochód i miałem jechać na szkolenie dla misjonarzy do Wisły, z Pomorza. I mi też bankomat wydał pieniądze, 1500 zł na naprawę samochodu, mimo że tam było zero. Bank Zachodni. Czy on też okradł bank? Czy to Bóg zdecydował, że może nam dać pieniądze z bankomatu? W jakiego Boga wierzymy? Który może wszystko? Czy gdzieś w Biblii czytam o bankomatach? O wydawaniu pieniędzy? Czy powinienem podejść do pani z okienka i powiedzieć: proszę panią, ten bankomat mi wydał 1000 złotych, daję to pani. Wiecie, co by pani zrobiła? Włożyła do porponetki, bo w ogóle w systemie tego nie było. Kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym, bardzo często na weekend jeździłem do jednego z pastorów do Wisły. On miał owce. I przyjechali wierzący z Holandii, pastorzy. I on im wszystko pokazywał. Zaprowadził ich do obory, gdzie miał owce, i jedna owca zdychała. Wychodziła już jej sierść. I oni pytają: co z tą owcą? A on mówi: już nie możemy jej pomóc. Już jest za późno na weterynarza. Na co oni mówią: ale dla Boga nie jest za późno. Wychodziła już jej sierść. Zdychała na oczach. Położyli na niej ręce. Zaczęli się modlić. I została całkowicie uzdrowiona. Na drugi dzień normalnie biegała po łące. Gdzie czytacie o uzdrowieniu zwierząt w Biblii? Nie ma. Ale Bóg może wszystko. Będziemy robili większe rzeczy niż Jezus Chrystus. Czy gdzieś w Biblii czytaliście o tym, żeby ktoś w duchu, kiedy Duch Święty na niego stąpił, śmiał się? Nie czytam o tym. Ale widziałem to na własne oczy, kiedy ktoś przychodził przygnębiony, w depresji, i kiedy ludzie położyli na nim ręce, wypełniła go taki pokój i taką radość, że zaczął się śmiać pomimo swoich problemów. Ale nie czytam o tym w Biblii. Ale wielu pastorów prowadzi strony internetowe, gdzie przeczytacie, że to wszystko jest od diabła. Bo skoro tego nie ma w Biblii, to musi być od diabła. Ciekawą rzeczą jest to, że w życiu tych pastorów nic się nie dzieje z mocy Królestwa Bożego. I to jest typowe dla białego człowieka. Jeśli w moim życiu się to nie dzieje, to musi być od diabła. To jest mocno podejrzane. To jest duch kundalini. Ostatnio ci mądrzy pastorzy wymyślili, że jeśli ktoś przeżywa coś większego niż Jezus Chrystus, to musi być duch kundalini z hinduizmu. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawy pogląd, że taki pastor, który się modli o chorych, wzywa ciągle imienia Jezusa Chrystusa, robi to mocą Ducha Świętego i ciągle jest imię Jezus, Jezus. Gdzie tutaj duch kundalini? Ewangelia Mateusza 6,10. Modlitwa Ojcze Nasz. Jest tam powiedziane tak: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zawsze, kiedy odmawiałem tą modlitwę jako katolik, a później jako protestant, miałem całkowite przekonanie, że modlę się o królestwo tam w niebie. Niech się stanie Twoje królestwo, niech zakończy się historia tego świata. Zawsze, odmawiając tą modlitwę, miałem wrażenie, że modlę się o królestwo w niebie. A ten werset mówi zupełnie coś innego. Ten werset mówi o tym, że Królestwo Boga ma przyjść tutaj, na ziemi. Tu na ziemi niech się stanie Twoje Królestwo. I wola Twoja niech się stanie tutaj na ziemi, identyczna wola na ziemi jak w niebie. Czy to znaczy, że Bóg chce tutaj niebo zrobić na ziemi? Nie. Bóg chce, że my, ludzie wierzący, którzy należymy do Królestwa Niebieskiego już tutaj na ziemi, mamy czynić wolę Bożą tutaj na ziemi. Że Królestwo Boże ma się rozprzestrzeniać. Że potęga tego Królestwa ma działać poprzez cuda, znaki i uzdrowienia. I Bóg patrzy na takie giżycko i mówi: tak, tam jest moje Królestwo, tam jest mój przyczółek. Tam jest masa uzdrowień i cudów. I Królestwo Diabła jest w odwrocie. Królestwo Ciemności jest w odwrocie. O tym mówi ten werset. Przyjdź Królestwo Twoje do Giżycka. Tu i bądź wola Twoja w Giżycku jako w niebie, tam niech się stanie Twoja wola tutaj na ziemi w Giżycku. Tego Bóg od nas oczekuje. Tego nas Chrystus nauczył w tej modlitwie. Ale od wieków ludzie wypowiadają tę modlitwę i nie oczekują, żeby przyszła Boża moc. I Boże Królestwo działało w mocy. Kolejny fragment, Mateusz 5,3 mówi: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Złe tłumaczenie, to jest tysiąclatki, ale inne tłumaczenie mówi: błogosławieni biedni duchem albo żebrzący, Czyli werset mówi o tym, że kiedy zdasz sobie sprawę, że jesteś ubogi duchem, że jesteś nędzarzem i powiesz, niech Twoje królestwo działa, to jeśli zdasz sobie sprawę ze swojego ubóstwa duchowego i otworzysz się na moc Ducha Świętego, do takich należy Królestwo Niebieskie. Tu, na ziemi, nie tam. Już tutaj Bóg chce działać. Dalej jest Mateusz 5:10. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Gdzie się dzieją największe cuda, znaki i uzdrowienia? Tam, gdzie są największe prześladowania. Najwięcej uzdrowień, cudów i znaków jest w Chinach, w Indiach, gdzie całe wioski chrześcijańskie są palone i mordowani ludzie, w Iranie i w Afryce. A gdzie jest największa ciemność i królestwo diabła? W Europie, tutaj. Bo biali ludzie w Europie mówią, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby bankomat ci wydał pieniądze. To jest niemożliwe, żeby ci wyrosły po raz kolejny zęby. Bo biały człowiek mówi, to jest niemożliwe. Bo jesteśmy wychowani na szkolnictwie, na filozofii greckiej. Całe szkolnictwo nas ciągle uczyło, używaj rozumu, bądź, miej sprawny rozum, bądź sceptyczny, nie daj się oszukać. Włącz sobie internet i poczytaj tych mądrych pastorów. Jeśli czegoś nie ma w Biblii, to jest to niemożliwe. Tylko, że wtedy Jezusa czynimy kłamcą. Jezus kłamał, mówiąc, że będziemy robili większe rzeczy niż on. Największe rzeczy dzieją się w Afryce. Teraz na wyjeździe poznałem bardzo fajnego brata. Mieszka we Wrocławiu, ale pochodzi z Zelowa. W Zelowie jest kościół baptystów i Zelów to jest czeska miejscowość. Czesi się przenieśli wiele lat temu, 100 czy 150 do Polski. Są w ogóle uchodźcami, którzy uciekli potomkami husytów. To jeszcze za czasów króla musiało być jeszcze wcześniej. Husyci, słyszeliście o nich, byli prześladowani i uciekło część husytów do Polski. Założyli miejscowość Zelów. I poznałem potomka tych husytów. Jego babcia była husytką. Ale kiedy powstawał kościół baptystów w Zelowie, to nie było komu grać, więc mówi, że babcia chodziła do baptystów, żeby im grać i prowadzić uwielbienie. Bardzo ciekawy człowiek. Jest potomkiem bardzo znanego husyty, dziadka, który ma pomnik na cmentarzu. I powiedział mi, że co roku na miesiąc jeździ do Ugandy, gdzie jedna dziewczyna Polka prowadzi pracę wśród dzieciaków na takiej górze modlitwy. I powiedział, tam jest masę demonów. Mówi, kiedyś chciałem jedną dziewczynkę, która powiedziała, że kocha Jezusa, przytulić. Położyłem na niej ręce i chciałem się o nią pomodlić. I zaczęła wrzeszczeć. Objawiły się demony. Zaczęła krzyczeć. Całe ciało latało w powietrzu. I nagle padła. I wszyscy się zbiegli. I mówi, zdenerwowałem się. I mówię, demonie, w imieniu Jezusa wyjdź. I demon wyszedł. Wtedy wszyscy ci murzyni powiedzieli, ty, biały, ty masz potężną moc. Podszedł do niego jakiś wierzący generał i mówi, musisz przyjechać do mojej prowincji, tam jest masę demonów. Ty jesteś pogrącą demonów, demony się ciebie boją. A mówi, a ja wcale się nie popisywałem, chciałem tylko tej dziewczynce pomóc. I powiedziałem w imieniu Jezusa, wyjdź. Biały człowiek, który jedzie do Afryki, który ciągle ma napakowaną głowę teologią, to jest niemożliwe, poniesie tam zupełną klęskę. Człowiek, który mnie uczył w lidze biblijnej, facet, który szkoli misjonarzy w Indiach, który w ciągu roku zakładał zbór na Filipinach, mówi, pochodziłem z bardzo tradycyjnego zboru, gdzie mi powiedzieli, że nic jest niemożliwe. Ale kiedy pojechałem na misję, to ludzie oczekiwali znaków i cudów. Byli chorzy, atakowały ich demony. I działy się te rzeczy, mimo że nikt mnie nie uczył. I powiedział mi wtedy taką, powiedział nam misjonarzom w Polsce taką rzecz. Jak pochodzisz z bardzo tradycyjnego zboru, to lepiej niektórych rzeczy w zborze nie opowiadaj. Bo będziesz miał kłopoty i przestaną wysyłać na ciebie pieniądze i się o ciebie modlić. Ale mówi, tamci ludzie na Filipinach potrzebowali mojej pomocy. Kiedy nawróciła się, mówi, córka jednej z czarownicy, to czarownica rzuciła na mnie przekleństwo i powiedziała, że mnie, jej demony zabiją mnie. I kiedy w końcu się nawróciła też czarownica, zapytałem ją, mówi Ron, dlaczego nie spełniłaś obietnicy, mnie nie zabiłaś. Mówi, nie miałam mocy, wokół ciebie ciągle chodził potężny, biały człowiek, świecący i cię chronił. Nie byłam w stanie cię zabić. Ale znam też Amerykanina, baptystę z Ukrainy, który założył dom dziecka i musiał z żoną wyjechać do Stanów, bo się pochorowała. Nie miał komu wynająć, nie miał pieniędzy, żeby wynająć biuro ochrony, żeby strzegli domu. Kiedy po roku wrócił, sąsiedzi przyszli i powiedzieli, ty to jesteś strasznie bogaty człowiek. A on mówi, dlaczego? Bo kiedy ci nie było przez ten rok, to codziennie, od rana do wieczora, na rogach twojego domu stali faceci tacy potężni, uzbrojeni. Każdy się bał podejść. A on mówi, ja nikogo nie wynająłem. Bóg postawił aniołów, których widzieli wszyscy. I nikt nic nie ukradł, bo nie mógł. Czy to jest możliwe? Jest to możliwe, bo Królestwo Boże, w które wierzymy, Bogu chodzi o to, żeby ono działało w mocy. Abyśmy w końcu w to uwierzyli, że Pan Bóg chce czynić Królestwo Niebiańskie w Giżycku i w okolicach. I to my jesteśmy rycerzami tego Królestwa. Nas Bóg chce użyć. Przez nas ma się rozpowszechniać to Królestwo. W Biblii jest wyraźnie powiedziane, że Jezus mówi, idźcie i czyńcie. Nie mówi, pośle swoich aniołów. I oni zewangelizują cały świat. Wy to macie zrobić. Dana jest mi wszelka moc i ją wam przekazuję. Bo moje Królestwo, mówi Chrystus, ma moc. I macie czynić moje Królestwo. Ale co robi biały człowiek? Włącza internet, gdzie siedzi pastor, który przez życie, którego nic się nie dzieje i mówi, to jest wszystko diabła, to jest duch kundalini. I kochani, od was zależy, komu bardziej będziecie wierzyli. Temu pastorowi w internecie, czy Jezusowi Chrystusowi, który powiedział, będziecie robić większe rzeczy niż ja. A nawet pośród nas są ludzie, którzy przeżywają dziwne rzeczy. Na przykład cieknąca oliwa z rąk. Nie ma nic w Biblii. To musi być duch kundalini. Kochani, zachęcam was, żebyśmy naprawdę otworzyli się i wierzę, że Bóg chce działać. Amen.